polskiej sceny muzycznej na antenie Polskiego Radia Rzeszów. Mój muzyczny gość jubileuszowa, Ania Wyszkoni. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, Aniu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jak czujesz się w roli jubilatki? Powiedz mi.
Bardzo dobrze, bardzo tak? Dobrze. Świętuję, chłonę dobrą energię, jestem w trasie i cieszę się każdym dniem.
Są tacy, którzy nie lubią tego fetowania tych jubileuszy, tych rocznic i tak dalej, i tak dalej. Czasami, tak powiedzmy szczerze, troszeczkę po macoszemu traktują, jakby nie przyznając się. No ale to nie ty, bo ty masz się czym i kim pochwalić. Bo przecież mówię także o kim, bo także ze wspaniałymi ludźmi, których spotkałaś na tej swojej artystycznej drodze.
Wiesz, to nie jest tak, że ja teraz żyję tylko przeszłością i szczycę się tym, co osiągnęłam. Raczej jestem też z tych, którzy patrzą przed siebie i dążą do czegoś więcej. Ale 30 lat na scenie, no nie da się tego nie zauważyć. Myślę, że taka celebracja należy się i mnie, i moim fanom przede wszystkim. Mhm.
Nasze dzisiejsze spotkanie rozpocząłem od tego przebojowego singla sprzed lat. Czy ten pan i pani, no tamtej pory cała Polska nuci ten utwór. Dobrze jest mieć oprócz popularnych piosenek, rozpoznawalnych piosenek, nuconych piosenek, taki solidny super hit.
Oj tak, taki evergreen, który tak, zawsze będzie z tobą zawsze. Tak. No niektórzy mają tendencję do obrażania się na takie przeboje. Ja nie z tych. Ja się bardzo cieszę. Cieszę, że takie mam w dorobku i że podróżując po Polsce, grając koncerty, zawsze mogę liczyć na to wsparcie wokalne mojej publiczności właśnie w tych momentach, kiedy gram. Czy ten pan i pani, czy biegnij przed siebie, czy wiem, że jesteś tam, czy jeszcze te przeboje stworzone z zespołem Łzy, jak na przykład Agnieszka, na którą jednak fani zawsze czekają.
No właśnie. Aniu, nasze rozmowy to zawsze szczere rozmowy. Jak wspominasz ten moment, kiedy zakończyłaś współpracę z zespołem Łzy i postanowiłaś, że rozpocznę karierę solową, że pójdę swoją drogą. Czy to była łatwa decyzja, powiedz mi tak szczerze?
No dzisiaj z perspektywy czasu oceniam tę decyzję bardzo dobrze, ale wtedy oczywiście, że nie było łatwo, byłam tym przejęta, kończyłam jakąś 14-letnią przygodę, szłam w coś zupełnie nowego, to zawsze wiąże się z jakimś ryzykiem, ale wiesz, przychodzą takie momenty w życiu, kiedy czujesz, że nie możesz już trwać w tym, w czym jesteś i to był taki moment dla mnie, kiedy ja po prostu wiedziałam, że muszę podjąć ryzyko i iść przed siebie, zakończyć to, co było, bo zaczęłam się dusić. Mhm.
Gdybym miał cię zapytać o to, jaki najważniejszy moment albo najważniejszy element byś dzisiaj wyciągnęła z tej przygody z zespołem Łzy, to co byś takiego wyciągnęła? Czy to było to, że ten młodzieńczy entuzjazm, te sukcesy w Opolu, czy coś innego, czy jakieś wspólne koncerty? Czy było coś takiego, co rzeczywiście zapamiętałaś i to traktujesz jak bardzo tak in plus, dodatnio?
Ja właściwie wszystko traktuję in plus, co tak? Przeżyłam, bo to było 14 lat pięknej przygody. To były sukcesy, ale to była właśnie tak, jak ty mówisz, to była ta radość, ta młodzieńcza niewinność i to parcie przed siebie bez względu na wszystko. Przecież my mieliśmy bardzo trudny początek, nie mieliśmy żadnej wytwórni fonograficznej zainteresowanej naszą twórczością. Robiliśmy wszystko własnym sumptem, podróżowaliśmy starym polonezem po Polsce i graliśmy koncerty. Mieliśmy próby w Domu Kultury i gdzieś tam na jakiejś salce parafialnej, ale to wszystko było tak przyjemne. No ja byłam wtedy 16-latką, przecież młoda dziewczyna, która jeszcze się uczyła. No nie byłam skupiona na tym, że muszę zarabiać i utrzymywać się ze śpiewania, więc po prostu było to wszystko takie bardzo młodzieńczo, energetyczne, fajne. Przepiękna przygoda. Dzisiaj wspominam ją z ogromnym sentymentem i radością.
A jak sądzisz, łatwiej było wówczas niż dzisiaj jest rozpocząć taką przygodę, zrealizować takie muzyczne, artystyczne marzenia? Myślę,
to
rozpocząć.
Oj, to jest bardzo trudne pytanie, bo ja mam wrażenie, że dzisiaj młodzi ludzie mają dużo większe możliwości. No bo przecież mają internet. Można nagrać tak naprawdę w domu piosenkę i wypuścić ją do internetu i zobaczyć, co się wydarzy, a nuż się uda.
No tak.
Ale mam wrażenie, że wtedy, kiedy ja zaczynałam, to wszystko było jakieś takie bardziej wartościowe. Wiesz, my musieliśmy wziąć kredyt, pojechać do prawdziwego studia nagraniowego, mieć talent, umieć grać i umieć śpiewać. Nie było żadnych autotunów, dostrojenia i tak dalej. Po czym musieliśmy taką ciężką pracą łapać się na okazję zagrania koncertów. I chyba dzięki temu, jak zostaliśmy wychowani i jak startowaliśmy, mamy szansę zostać na dłużej na scenie.
Pamiętam te oczy szeroko zamknięte, to Opole. ty na boso przy mikrofonie. Nagroda, 2003 rok. Piękny czas, znakomita płyta. No i nasze 9 wspólnych koncertów dla Polskiego Radia Rzeszów. Znakomity, piękny czas. Piękne lato, piękne lato. Zaraz po tym maju opolskim festiwalowym. Wspaniały, niepowtarzalny klimat. To coś zawsze w tobie jest. Wiesz, od tamtej pory, od tej przygody kilkunastoletniej zespołem Łzy, od tego wszystkiego, co tworzyliście wspólnie, to wciąż i tak podskórnie w tobie jest, bo ty na szczęście nie zatraciłaś tej swojej osobowości artystycznej. Nie próbujesz nagle zmienić całkowicie swojego amplua, tylko rzeczywiście jesteś tamtą Anią Wyszkoni z zespołu Łzy, tyle że dzisiaj w innym miejscu. I to mi się podoba.
Ja zdecydowanie nigdy nie miałam momentu, w którym poczułabym rutynę. Zawsze jest ta ekscytacja, zawsze jest odrobinka tremy przed wyjściem na scenę. Ogromny szacunek do publiczności. Ja naprawdę mam świadomość tego, że to właśnie dzięki tym ludziom, którzy przychodzą na moje koncerty i słuchają moich płyt, kupują moje płyty, mogę spełniać swoje największe marzenia. To jest dla mnie ciągle ta ogromna radość bycia na scenie i doświadczanie tego, no właśnie, z szacunkiem. Szanuję ludzi, z którymi pracuję, z którymi dane mi było na przestrzeni 30 lat pracować. To są doświadczenia, których nikt mi nie odbierze, z których zawsze będę się cieszyć.
Ania Wyszkoni dzisiaj u mnie, proszę Państwa, moim wspaniałym muzycznym, jubileuszowym gościem. 30 lat, szybko to zleciało. Ten czas upływa na szczęście wszystkim jednakowo. I młodsi, i starsi, no i rówieśnicy, wszyscy mówią, że rzeczywiście tempo jest spore. Nie wiem, z czego to wynika, ale jest jak jest. Ale najważniejsze moim zdaniem, żeby tego czasu nie zmarnować. Czy był jakiś taki etap w tym 30-leciu, który uważasz, czy nawet w czasie kariery twojej solowej, że troszeczkę może należałoby inaczej to wszystko zorganizować, że to niepotrzebnie się wydarzyło, zajęło ci czas, niepotrzebnie go straciłaś? Miałaś kiedyś takie odczucie?
Oj, wiesz co, ja nie należę do ludzi, którzy lubią gdybać. No, zastanawianie się nad tym, co by było, gdyby, jest zupełnie bez sensu. Mhm. Oczywiście, że popełniłam kilka błędów. No, 30 lat, nie da się tego uniknąć. Zresztą jestem teraz po właśnie przygotowaniach do jubileuszowej trasy i przeglądałam bardzo dużo archiwalnych materiałów. No i spoglądając na niektóre zdjęcia, czy oglądając niektóre programy, no łapałam się za głowę, myślę, jejku, jak ja mogłam tak się ubrać, a jak ja mogłam coś tam. Ale wszystko ma swój czas i miejsce w życiu. Wszystko doprowadziło mnie do tego momentu, w którym jestem dzisiaj. Pewnie, że jak wchodziłam na tę drogę solową, to borykałam się z różnymi takimi uwagami, że wiesz, że muszę odczarować ten wizerunek tej mrocznej dziewczyny, tak ubranej trochę przypadkowo, bo nigdy wcześniej nie pracowałam ze stylistami, z uznanymi jakimiś ludźmi właśnie w tej branży. I to też był pewien etap, który wiele mnie nauczył. Wyciągnęłam z tego wnioski, idę dalej, po prostu.
Pierwsza płyta, pierwszy singiel, pierwsze sukcesy. Przyspieszone bicie serca, jak wspominasz ten moment nagrywania pierwszego solowego albumu? Czy to było coś, co można porównać do początków z zespołem Łzy, czy jeszcze bardziej ta adrenalina, gdzieś to wszystko, te emocje były jeszcze większe?
Nie porównywałabym tego zupełnie, bo kiedy pracowałam z zespołem Łzy, no to robiliśmy wszystko sami w naszej salce prób, każdy z nas coś tam dorzucił, odrobinę swojego talentu. Kiedy wchodziłam na tę drogę solową, pracowałam z najbardziej uznanym w tamtym czasie producentem w Polsce, Bogdanem Kondrackim, więc to było dla mnie bardzo... To była taka poniekąd życiowa i zawodowa lekcja, bo zderzyłam się z uwagami, z którymi się nigdy wcześniej nie spotkałam. Tych wskazówek w studiu było bardzo dużo. Ja się niezwykle dużo nauczyłam, ale też bardzo mocno się w tamtym momencie rozwinęłam.
Mhm. Umiesz słuchać?
Umiem słuchać, chociaż zawsze muszę przetrawić. No, szczególnie jak słyszysz coś negatywnego i wiesz, że ten ktoś, kto ci to mówi, ma rację. No to trzeba, ja potrzebuję takiej chwili, żeby się wyciszyć, żeby sobie to poukładać, przerobić. Ale tak, potrafię przyznać rację. Oczywiście nie jestem człowiekiem, który wszystko wie najlepiej. Uwielbiam pracować z ludźmi, którzy mają coś do powiedzenia i uwielbiam otaczać się ludźmi, którzy potrafią zwrócić na coś uwagę. Nie cierpię takiego, wiesz, sztucznego klepania się po plecach i mówienia, że jesteśmy najlepsi i wszystko wiemy najlepiej. To do niczego nie prowadzi.
Czy w 2009 roku przy nagraniu debiutanckiej płyty kobieca intuicja podpowiadała ci, że ten singiel tytułowy, czy ten Pani Pani będzie coś mówiło ci, że to może być ten hit? Jak to wyglądało, ten wybór?
Bo różnie to bywa. I to coś nazywa się Maciej Durczak.
Ach, ten Maciek.
Bo to on wyhaczył tę piosenkę wśród nadesłanych przez Wojtka Klicha propozycji. I to Maciek przekonał mnie do tego, że to będzie ta piosenka, która rzeczywiście zmieni mi życie zawodowe o 180 stopni. A ja, no, będąc związana z Maćkiem, nie tylko w tym życiu zawodowym, ale prywatnym, miałam do niego zawsze potężne zaufanie. No i tak to się po prostu wydarzyło. Bardzo się cieszę, że mam taką piosenkę w repertuarze.
Maćku, przy okazji pozdrawiamy serdecznie z Polskiego Radia Rzeszów. Cieszę się ogromnie, że te albumy, kolejne płyty, które pojawiały się w twoim solowym dorobku, były takimi, które zawsze gdzieś zawierały chociaż jeden przebój, jedną popularną piosenkę, bardzo rozpoznawalną. To bardzo ważne, bo ten rynek od tamtej pory, od 2009 roku, w ogóle w XXI wieku, zrobił się taki bardzo, no, powiedziałbym, no,
nasycony.
Ciężko tam, wiesz, jak to się mówi kolokwialnie, wstrzelić się z tym utworem, z jakąś piosenką, prawda?
Tak, no, ale zrobiło się bardzo gęsto na rynku muzycznym.
Tak.
To ma swoje plusy i minusy oczywiście, bo mamy ogromnie dużo możliwości i chłoniemy nowych artystów, możemy ich wyszukać sobie w internecie i każdy coś dla siebie znajdzie. Ale no, przebić się w gąszczu tych piosenek z nowością jest niezwykle trudno, bo codziennie pojawia się kilkadziesiąt tysięcy piosenek nowych na chociażby platformie Spotify. No to jest wyzwanie.
Tak. Aniu, jubileusz to jubileusz. Nie tylko rozmawiamy, jest bardzo miło, ale również gramy twoje największe przeboje. No to zagrajmy kolejne z nich. Ania Wyszkoni w niedzielne popołudnie na antenie Polskiego Radia Rzeszów w naszym cyklu z polskiej sceny muzycznej. Pisanie tekstów. Jak przychodzi ci pisanie tekstów? Zdradź mi tak z ręką na sercu, jak to jest? Czy to jest takie łatwe? Czy to jest coś takiego, co jest procesem, który, że tak powiem, jest rozłożony w czasie? Czy na przykład napiszesz kilkanaście tekstów i dopiero później do nich wracasz? Czy na bieżąco? Jak to jest u ciebie? Powiedz.
Oj, to jest proces, który przebiega zawsze inaczej, bo czasami słowa wylewają się ze mnie i bardzo szybko tworzę tekst. Zwykle dzieje się to pod wpływem jakichś mocnych emocji w życiu. Czasami szybko pisze się pierwsza zwrotka, refren, a potem się trochę, wiesz, dokleja słowa, jakoś się ubiera tę myśl dalej. Bardzo to jest różnie przebiegający proces, ale cieszę się, że na ten nadchodzący album stworzyłam 10 tekstów, napisałam 10 tekstów sama, przekazałam te swoje emocje po swojemu, biorę pełną odpowiedzialność za to, co stworzyłam. Fantastyczne jest tak móc sobie zaufać, wiesz, po tych 30 latach na scenie.
Stara jak świat prawda mówi, że najmłodsze dziecko kocha się najbardziej, więc pomyślmy, że ta najnowsza płyta jest twoją w tej chwili najbardziej ulubioną, ale z tych dotychczasowych krążków, które nagrałaś, tych albumów pełnowymiarowych, który był dla ciebie szczególnie istotny w twojej dotychczasowej karierze?
Oj, każdy miał swoje miejsce, tak? I czas. I każdy był dla mnie ważny. Na pewno bardzo lubię wracać do płyty Życie jest w porządku, bo ma w sobie ogromnie dużo nostalgii, a ja jednak mam taki charakter nostalgiczny, ale uwielbiam też płytę Z cegieł i łez, bo to był pierwszy album, w którym tak bardzo mocno uczestniczyłam, nie tylko pod kątem tworzenia samych kompozycji, ale też już przy samej pracy w studiu, pod kątem producenckim mam swój ogromny wkład i to był proces bardzo fajny.
Powiedzmy troszeczkę o sferze kompozycji, jeżeli pozwolisz, troszeczkę rozbieramy, mówiąc kolokwialnie, twoje utwory, twoje piosenki na czynniki pierwsze, no ale chcielibyśmy przy okazji tego 30-lecia, tego jubileuszu poznać to wszystko, co dzieje się w twojej muzyce, w twoich piosenkach, na twoich płytach, podczas koncertów. Tak naturalnie jest to też takie resume, takie podsumowanie tego wszystkiego, co zrobiłaś przez te 30 lat na polskiej scenie muzycznej, a jesteś znaczącą osobą, rozpoznawalną, bardzo popularną. Bardzo popularną. Czy ta sfera muzyczna, czy to jest jakiś dobór, nie wiem, kogo tutaj szukasz? Masz jakiś klucz do szukania tych współpracowników? No teraz współpracujesz na tej płycie z
Pawłem Krawczykiem.
Z Pawłem Krawczykiem. Tak. No ale przecież nie tylko z nim, bo przecież na poprzednich albumach też pojawiali się wspomniany Bogdan Kondracki, chociażby na pierwszym albumie. Znakomity producent, ale nie tylko. No i właśnie, jak szukasz tych współpracowników? Przecież Janek Borysewicz także się pojawił.
Mm-hmm.
Także
ojejku, wydaje mi się, że to dzieje się tak naturalnie, że jakoś tak wysyłam chyba w przestrzeń
Fluidy.
Takie fluidy, które sprawiają, że ci ludzie po prostu pojawiają się wokół mnie. A być może jest to proces odwrócony. Nigdy nad tym się jakoś tak nie zastanawiałam głęboko, bo być może jest tak, że kiedy poznajesz kogoś i wiesz, z kimś po prostu wchodzisz w jakąś taką naturalną rozmowę, no to kiedy spotyka się dwóch czy dwoje artystów, to chyba naturalną konsekwencją tego bardzo często staje się wspólne nagranie. No i tak się działo w moim przypadku.
Mówimy o twoich płytach, mówimy o twoim dorobku artystycznym, o twojej dyskografii, ale przecież podczas wielu koncertów pojawiasz się także w duetach, które ja bardzo cenię, bardzo lubię. Lubię do nich wracać. Te duety wspaniałe, mieszane, jak to ja to mówię, przeboje we dwoje. To są prawdziwe perełki, jeżeli chodzi o muzykę. Jednym z moich ulubionych utworów jest ten wspaniały utwór, ta wspaniała piosenka wyśpiewana z Michałem Bajorem. Jak to się stało, jeżeli możemy powrócić na momencik do tego nagrania?
To ciekawa historia, bo ja przez wiele lat wychodziłam z takiego założenia, że nie będę mówić o swoich marzeniach, bo zapeszę i one się nie spełnią. I to był chyba jedna z pierwszych sytuacji, kiedy uznałam, że te marzenia po prostu trzeba głośno wypowiadać, żeby one miały szansę się spełnić. Byłam na koncercie Michała Bajora we Wrocławiu, spotkaliśmy się po koncercie w jego garderobie. Jakaś miła, wiesz, wymiana kilku zdań. No i nieśmiało tak rzeczywiście wypaliłam, że moim marzeniem jest zaśpiewanie z nim piosenki. Michał zadzwonił do mnie po chyba 3 tygodniach. Meldując mi przez telefon, że piosenka jest już prawie stworzona i tworzą ją Wojciech Borkowski i Wojciech Młynarski. No a potem to już wszystko się potoczyło bardzo szybko, ale też bardzo profesjonalnie. Michał należy do tych artystów, którzy nie wchodzą do studia nieprzygotowani. Mieliśmy próbę wcześniej, opracowaliśmy sobie utwór w studiu. No też było takie pełne skupienie. Wspaniała przygoda, której konsekwencją jest niezwykła przyjaźń i kontakt z człowiekiem, nie tylko bogatym artystycznie, ale po prostu ludzko, życiowo, bo Michał jest fantastycznym człowiekiem.
Skoro mówimy o tych niekonwencjonalnych utworach, myślę tutaj oczywiście o tych duetach, wspomnijmy także Syberiadę, piękny temat związany z filmem.
Tak, tak, do filmu. Tak.
To była propozycja producentów tego filmu? Czy...
Tak. Producenci zaprosili Piotra Cugowskiego, później mnie. Też wspaniała współpraca. Dużo szybciej wszystko się odbyło niż w przypadku piosenki Ja kocham, ty kochasz. Ale no na takie sytuacje spontaniczne też trzeba być otwartym. Fajnie mieć w dorobku piosenkę do filmu.
A z kim chciałabyś zaśpiewać duet?
Że teraz jakoś tak się nad tym za bardzo nie zastanawiam.
Aha. No bo jesteś skupiona na płycie autorskiej.
Tak, jestem teraz skupiona, wiesz, i na 30-leciu, i na tak, tej trasie koncertowej, tak. i na nowej płycie, więc...
Ale jeżeli byś dostała taką propozycję, to raczej nie odmówisz.
Wiesz co?
Jest jakiś warunek.
Czeka mnie wspaniały koncert podczas festiwalu w Opolu, gdzie będę podsumowywać właśnie te moje 30 lat na scenie i tutaj szykują się wspaniali goście. Chciałabym właśnie zaprosić te osoby, z którymi pracowałam na przestrzeni lat. Mhm. A jeśli chodzi o takie nowe duety, tak, jest artysta, z którym bardzo chciałabym zaśpiewać i myślę, że on doskonale o tym wie i to jest Artur Rojek.
No proszę, z Arturem Rojkiem, tak?
Tak, tym bardziej, że mieliśmy jakiś taki krótki epizod w przeszłości. Brałam przecież udział w Szansie na sukces z zespołem Mysłowic. Aha. Wtedy poznałam Artura, nasze drogi przecięły się jeszcze kilka razy. Myślę, że jak będzie kiedyś taka przestrzeń, pojawi się w naszym życiu, to być może się uda to zrealizować.
A propos tej szansy na sukces, tych wszystkich muzycznych talent show, gdzie poszukują łowcy talentów z ciekawych głosów, niebanalnych postaci, pokusisz się o jakąś ocenę, jaki jest ten nasz narybek, polski rynek tych młodych śpiewających?
Ten rynek też jest dosyć mocno przesycony, to na pewno nie ułatwia sprawy. Ale ja się cieszę, że młodzi mają w sobie odwagę i robią to, co im w duszy gra. Myślę, że jest bardzo dużo takich talentów, które nie oglądają się na modę, nie dostosowują się, nie podporządkowują się niczemu, tylko idą po prostu pod prąd i to się ceni. Fajne jest też, i to mi się niezwykle podoba, że ja pamiętam, może tak chronologicznie to jakoś poukładam, bo pamiętam taki czas, kiedy na naszej scenie zrobiło się troszkę nudno i to nawet nie pod kątem muzycznym, ale pod kątem wizerunkowym. Zrobiło się bardzo bezpiecznie, wiesz, dziewczyny były w tej takiej przysłowiowej małej czarnej, gdzie zawsze wyglądało się dobrze. żeby nie zostać skrytykowanym, żeby się nie wychylać za bardzo, brakowało w tym fantazji. Wtedy weszło to młode pokolenie i zaczęło się bawić modą. I u mnie nawet pojawił się taki, jakaś taka myśl, która spowodowała, że też sięgnęłam po te odważniejsze znowu stylizacje. Też zaczęłam się znowu bardziej bawić, odważniej po prostu na wszystko patrzeć. Bo przecież gdzie się bawić modą, jeśli nie na scenie?
No tak.
To jest odpowiednie miejsce. I za to nawet chyba jestem skłonna powiedzieć, jestem wdzięczna temu młodemu pokoleniu, że oni po prostu tak, wiesz, tak no jak to się mówi, z butami weszli w ten świat, w to środowisko zupełnie odważnie i po swojemu.
Spodziewałabyś się, że Podsiadło, że Sanach, że Stadiony?
A czemu nie? To się dzieje od lat przecież za granicami naszego kraju.
No ale teraz przecież już nasi artyści, tak, rodzimi, prawda? To jest piękne.
Mówię o tym, że no nie wiem, w Niemczech niemieccy artyści też grają duże hale i stadiony. Dlaczego miałoby się to nie wydarzyć w końcu u nas? Cieszę się niezwykle, że te granice się przesuwają i że te możliwości są coraz większe. Ja nie wiem, czy tak czasami sobie myślę, czy wolałabym zagrać jeden stadion, czy na przykład 15 innych koncertów, bo ja uwielbiam być w trasie, uwielbiam być na scenie i w kontakcie stałym z ludźmi, ale no niewątpliwie zagranie dla, nie wiem, 80 tysięcy ludzi, którzy kupili bilet na twój koncert, no jest wydarzeniem, którego się nie zapomina nigdy.
Z polskiej sceny muzycznej na antenie Polskiego Radia Rzeszów. Dzisiaj u nas przebojowo i jubileuszowo. I proszę się nie dziwić, bo moim muzycznym gościem jest dzisiaj w niedzielne popołudnie Ania Wyszkoni. Rozmawiamy o tym wszystkim, co wydarzyło się w ciągu ostatnich 30 lat w życiu artystycznym naszego gościa. A wydarzyło się sporo. Mówimy o tych płytach, ale także powspominajmy może troszeczkę koncerty. Dla ciebie jakiś taki ważny, spektakularny był jakiś taki koncert, nie wiem, czy w Polsce, czy za granicą, który wspominasz, do którego szczególnie wracasz? Coś się wydarzyło takiego? Nie wiem, ze względu na miejsce, na publiczność, na czas?
No jak tak wspomniałeś o tym, to przychodzi mi do głowy od razu koncert w Nowym Jorku, który zagraliśmy przed zespołem Perfect. Jeszcze wtedy, no można powiedzieć, że byliśmy dosyć świeżym zespołem na rynku. Budowaliśmy to zaufanie publiczności do nas. Mówię tutaj o Zach.
Tak.
Wiesz, to jest fantastyczne, kiedy przecierasz te szlaki i czujesz, że trafiasz do publiczności. Podobnie zresztą było, kiedy byliśmy supportem w katowickim Spotku. Graliśmy przed Offspring.
Oh.
I pamiętam, że organizatorzy musieli w pewnym momencie zapalić światło, żeby zrzucić nas ze sceny, bo publiczność była tak głodna tych naszych piosenek i tak chłonęła każdy dźwięk płynący ze sceny, że chyba za kulisami zrobiło się dosyć gorąco w garderobie zespołu The Offspring. No i powiedzieli dość tej młodzieży. A my się bawiliśmy fantastycznie, zdobywaliśmy naszą publiczność, przekonywaliśmy ludzi, że mamy coś do powiedzenia nie tylko Agnieszką, ale innymi przebojami, które tworzyliśmy konsekwentnie.
Masz jakieś takie szczególne wymagania podczas tras koncertowych? Zdradzisz coś tam z tego Rajdera? Nie wiem, może menu albo...
Wiesz co, ja powinnam chyba wpisać w taki Rajder prośbę o niepodawanie ciastek w garderobie, ponieważ ja mam ogromną słabość do ciastek.
To ja też, ja też.
Tak, i zawsze muszę walczyć. Jedynym takim wymogiem dla mnie jest to, żeby dania, które są podawane w trasie, były wegetariańskie. Jestem wegetarianką od wielu lat. Nie jem mięsa, ryb, owoców morza i to jest dla mnie podstawa. Nie mam żadnych wyszukanych jakichś potrzeb, chociaż jest to zawsze bardzo miłe, kiedy organizatorzy no jednak chcą ugościć mnie i mój zespół tak no naprawdę na bogato.
Aniu, jaki jest twój fan klub? To twoi rówieśnicy?
Wierny tak? Przede wszystkim.
Ale rozpiętość wiekowa, spektrum?
Tak, to jest naprawdę szerokie spektrum. Fajnie jest obserwować ten proces dochodzenia do fanklubu młodych ludzi, bo to się dzieje od paru lat. Pojawiają się dużo młodsze osoby, które chłoną moją muzykę, podróżują za mną po całej Polsce. To są ludzie tak oddani i wierni. Ja jestem im za to niezwykle wdzięczna, bo oni potrafią przejechać kilkaset kilometrów, żeby na przykład wesprzeć mnie podczas mroźnej nocy sylwestrowej w Toruniu, trzymając transparenty z tym napisem Anna Wyszkoni, oficjalny fanklub Anny Wyszkoni. Mam nadzieję, że moi fani czują też, że darzę ich ogromnym szacunkiem i wdzięcznością za to, co dla mnie robią, bo spotykamy się po koncertach, długo rozmawiamy, zapraszam ich bardzo często do mojej garderoby, za kulisy. Co roku robimy sobie taki zjazd, zlot fanów, w którym zawsze uczestniczę. No i tutaj też zawsze dobrze się bawimy. Karaoke, tańce. Staram się też im wynagradzać to, co oni dla mnie robią.
A słuchaj, czy ten fanklub ma jakąś taką nazwę? Pod jakim szyldem występuje?
Oficjalny fanklub Anny Wyszkoni.
No bardzo ładnie, oryginalny.
Także,
no świetnie, myślę, no, krótko i na temat, wiadomo.
Skomplikowane, łatwe do zapamiętania. Zapraszam, możecie się kontaktować, możecie też wyszukiwać w social mediach, bo bardzo intensywnie działają w social mediach, na TikToku, na Instagramie. No można ich łatwo zlokalizować.
Aniu, ja znam kilka historii, kiedy jedna piosenka potrafiła uratować, no nie mówię, że życie, ale związek na przykład, miłość jakąś. Czy ty miałaś taki przypadek, że ktoś do ciebie napisał na przykład, bo przecież masz kontakt również w internecie. Aniu, dziękuję ci bardzo, bo kiedy włączyliśmy tę naszą wspólną piosenkę, znowu tam wróciliśmy do siebie albo coś, poprawiliśmy relacje. Wiesz, to takie sytuacje się zdarzają. Muzyka, wiesz doskonale, ma też takie działanie.
Oj tak, ma moc. Bardzo wiele osób do mnie podchodzi, mówiąc, że poznali się przy mojej piosence i to też jest bardzo miłe, ale no, z takich sytuacji, o których ty mówisz, to muszę przywołać chyba skrajnie odmienną.
Proszę
ponieważ
bardzo.
Pamiętam, jak kiedyś po koncercie podeszła do mnie dziewczyna i podziękowała mi, że dzięki mojej piosence i dzięki temu, co powiedziałam podczas koncertu, wyrwała się z toksycznego związku. Wiesz, to też jest coś, co bardzo inspiruje i dodaje
ale
wiary.
Poprawiłaś komuś życie zupełnie tak nieświadomie, no przecież piosenką, ale
no, tak
pomogłaś
to można,
komuś.
Tak to można czytać. Oczywiście, wiesz, to nie jest tylko muzyka, to jest też odpowiedzialność bycia na tak zwanym świeczniku, te możliwości przekazywania informacji, no chociażby podzielenie się tym moim trudnym momentem choroby nowotworowej, no która też zainspirowała wiele osób do badań i pojawiały się takie sygnały, kiedy ludzie po prostu dziękowali mi za uratowanie życia. To jest, no to są niezwykłe momenty.
Nagrywasz już tę płytę? W zasadzie na jakim etapie jest ta płyta? Może tak zapytam.
Mogę się pochwalić, że płyta jest już zakończona.
Już.
Jeśli chodzi o ten etap twórczy. Teraz sobie dopieszczamy, ale to już takie tam nasze wewnętrzne bardzo sytuacje. Z Pawłem Krawczykiem dopieszczamy sobie miks, ale no to już jest ten ostatni etap.
Aniu, czy ty należysz do grupy tych szczęściarzy, którzy mają swoje studio domowe?
Nie, mam w domu malutkie studyjko, które właściwie mieści się w moim iPadzie i to mi wystarcza, dlatego że do tworzenia piosenek to jest no, sytuacja wystarczająca, natomiast jeśli chodzi o samą pracę, czy nagrywanie wokalu, czy już, no nie wiem, aranżację, ja uwielbiam być z ludźmi, uwielbiam mieć ten bezpośredni kontakt z ludźmi, więc pojechanie do Pawła Krawczyka, do Piaseczna było dla mnie zawsze takim inspirującym wydarzeniem, a nie jakimś przymusem, czy wiesz, czymś, co odbierało mi czas.
Te kilka albumów, te kilka płyt, no i ten nowy album. I powiem szczerze, liczę i nie wiem już, która to już ta twoja solowa płyta niebawem.
No jejku, też nie każ mi liczyć.
To niech już tak zostanie, dobrze? Ja się nie doliczyłem, ty się nie doliczyłaś, ale ważne...
Szczęśliwi czasu nie liczą, wiesz, tego wszystkiego, co
za to liczą na przychylność odbiorców, słuchaczy, którzy kupią tę płytę, wezmą ją w dłonie. Mam nadzieję, że pozwolisz nam, Polskiemu Radiu Rzeszów, także umieścić na naszej specjalnej liście płyta tygodnia. Naszej stacji
bardzo,
radiowej.
Bardzo, tak? Będzie mi miło, oczywiście.
Z wielką przyjemnością. Zdarzają się przygody na trasie koncertowej? Jakieś takie szczególne, które pamiętasz? Coś się stawiło? No ktoś wyszedł na scenę i zabrakło sceny. Na przykład bywały takie rzeczy.
Ktoś... No bywało, że scenę nam zwiało na przykład przed samym wyjściem na nią.
Też takie było?
No mieliśmy taką sytuację, kiedy przyszła jakaś taka straszna wichura i burza i musieliśmy uciekać. I to dzisiaj oczywiście opowiadam o tym z uśmiechem, natomiast no wtedy najadłam się strachu, bo zwiało garderobę, no musieliśmy uciekać z tego miejsca koncertu, zrobiło się bardzo niebezpiecznie. No różne są sytuacje, no to są, wiesz, to ja mam za sobą tysiące koncertów, ciężko powiedzieć.
A ile rocznie mniej więcej robisz tych koncertów, wykonujesz?
Ojej, bardzo różnie. Myślę, że około 100. Mhm.
Ale to jest akurat taka ilość, taka bezpieczna, która ci odpowiada, że nie chciałabyś zbyt wiele, bo są też tacy, którzy uważają, że no, nie przesadzajmy. Czy czujesz jeszcze taki margines, że jeszcze gdyby przyszło tam 50 albo drugą setkę zagrać, to byś zagrała?
Pamiętam, w zeszłym roku miałam taki tydzień, w którym zagrałam chyba 7 koncertów w 9 dni.
To sporo.
To jest dużo, ale wtedy zrozumiałam, że wiele potrafię sobie ułożyć w głowie i potrafię sobie rozłożyć tak siłę, że na każdy ten koncert starczy mi tej energii. Ale bardzo ważna jest dyscyplina w trasie. Bez względu na to, ile się gra koncertów, czy to są 2 w tygodniu, czy to jest 5 w tygodniu, to trzeba być wypoczętym, trzeba zadbać o odpowiednią ilość snu. Wiesz, to nie jest impreza po imprezie, tylko rzeczywiście ta dyscyplina, zadbanie o zdrowie.
Ta higiena taka, prawda, życia.
Tak, musi higiena być. Życia,
tak, absolutnie. Tak, jak najbardziej. Wiesz co, powiem ci szczerze, że zaintrygowałaś mnie tymi skokami na spadochronie.
Tak.
Co się stało w tobie, w twoim życiu, w twoim sposobie myślenia, otoczenia, oceniania świata, czy w ogóle w twojej filozofii życiowej, że po prostu zaczęłaś skakać, powiedz mi, no wiesz.
Skoczyłam pierwszy raz, marzyłam o tym.
Kto cię namówił? Kto cię do tego namówił?
Ja bardzo długo o tym marzyłam. Później to marzenie zeszło na dalszy plan, bo pojawiły się dzieci, obowiązki, no praca, tak. I ciągle coś było. No i w momencie, kiedy moja córka stała się już nastolatką, mój syn dorosłym, pełnoprawnym mężczyzną, stwierdziłam, że teraz czas na mnie. I kolega przypomniał mi o tym marzeniu i mówi, tak długo przecież o tym już mówisz, chodź, jedziemy, bo on skacze. No i zabrał mnie na strefę, poleciałam oczywiście pierwszy skok w tandemie i w momencie, kiedy wylądowałam, wiedziałam, że wrócę tam na wysokość 4000.
No dobrze, opowiedz mi, co
i
czułaś.
I wiedziałam, że wyskoczę też sama, bo to jest jakby clue, to jest w ogóle, to jest kolejny poziom świadomości i takiej radości życiowej.
Dobrze, czy ten skok pierwszy, wprawdzie we dwoje, w tandemie, prawda? Czy ten skok pierwszy można porównać do wyjścia na scenę? Rodzaj emocji, trema? W jakiś sposób?
Być może tak, bo no kiedy, no umówmy się, po 30 latach to wyjście na scenę wygląda już inaczej niż 30 lat temu, ale kiedy zaczynałam swoją przygodę, to ten stres i ta ekscytacja była tak, to były tak ogromne emocje, że tej adrenaliny wytwarzało się naprawdę bardzo dużo w organizmie. I być może te skoki spadochronowe pokazały mi, że w życiu jeszcze coś może mnie zaskoczyć i to w takim dobrym znaczeniu. Bo wiesz, my zawsze mówimy o tym, że no, życie nas zaskakuje i zaskakuje nas tym złym. Nie, życie może nas zaskoczyć tak fantastycznymi sytuacjami, tylko trzeba je po prostu przyciągnąć i trzeba je chłonąć.
Z Polskiej Sceny Muzycznej na antenie Polskiego Radia Rzeszów. Proszę Państwa, mój dzisiejszy gość Ania Wyszkoni. Powoli zbliżamy się do finału naszego dzisiejszego jubileuszowego muzycznego, bardzo przebojowego spotkania, bowiem w trakcie naszej rozmowy pojawiają się pomiędzy największe przeboje w wykonaniu Ani z tych 30 lat, chociaż głównie gramy oczywiście z płyt solowych. Za moment, za chwilę już w finale naszej rozmowy zagramy Smuteczek, najnowszą piosenkę singla, który promuje twoją nową studyjną płytę. Czekamy na nią z niecierpliwością. Powiem ci szczerze, jestem bardzo, ale to bardzo ciekaw. Mam wyostrzony apetyt i pewnie nie tylko ja. Co tam się może wydarzyć w tych 10 utworach? Teksty twoje, płyta na wskroś autorska, a od strony muzycznej?
Od strony muzycznej będzie bardziej dynamicznie, będzie bardziej gitarowo. Można powiedzieć, że rockowo. No, pracowałam nad tym albumem z Pawłem Krawczykiem i myślę, że przy tym nazwisku już może pojawić się taka wskazówka, że to będzie no, album jednak nieco inny niż płyta z cegieł i łez. Nie lubię opowiadać o muzyce.
Dobrze,
traktuję ten album. To jest pierwsza płyta w moim dorobku, która jest dla mnie tak osobistym wydarzeniem, że ja mam wrażenie, że tym albumem zabieram moich fanów na kawę, opowiadam trochę o sobie, rozmawiam. Wiesz, to wszystko jest takie bardzo ekspresyjne, bardzo ważne tu i teraz. nie potrafię nawet ocenić tego jakoś w kategorii piosenek. To jest dla mnie po prostu część mojego życia.
No ja w tym smuteczku, który za moment pojawi się na antenie Radia Rzeszów, odnajduję ten taki wątek bardzo osobisty postrzegania twojego świata. To wszystko, co wydobywasz z siebie i pokazujesz, taka jestem właśnie teraz w 2026 roku. Czy tak dobrze to odbieram? Dobrze to interpretuję?
Bardzo dobrze to interpretujesz. Ja też nie ukrywam, że moment, w którym zaczęłam skakać ze spadochronem właśnie, był takim przełomowym, bo wcześniejsze lata były bardzo intensywne w mojej pracy. Pojawiła się płyta z cegieł i łez, wcześniej The Best Of, później jeszcze płyta 10 poświęcona Markowi Jackowskiemu. Ja byłam tak wypompowana z dźwięków i z takiej weny, wiesz, z takiej inspiracji, że miałam wrażenie, że ja w ogóle niczego już nie stworzę. I nagle pojawiają się skoki spadochronowe i w mojej głowie otwiera się ogromna przestrzeń i ja zaczynam chłonąć życie tak mocno, że wypływają ze mnie dźwięki, wypływają ze mnie słowa i nagle staję się gotowa na to, żeby wziąć pełną odpowiedzialność za to, co tworzę, w jaki sposób tworzę, jak chcę to przekazać. I po prostu tworzę 10 piosenek sama. To był dla mnie proces tak oczyszczający i tak fantastyczny, że no, ta płyta jest dla mnie chyba najważniejsza.
Ten, na momencik zatrzymam się, album 10, swoisty hołd artystyczny dla Marka Jackowskiego. Czułaś, że musisz w końcu nagrać tę płytę?
Czułam, że to się Markowi należy, bo ja zawsze podkreślam, że bardzo dużo mówiło się o Korze po jej odejściu. To odejście Marka też zostało zauważone, ale później te kolejne publikacje i kolejne koncerty dedykowane Korze i ten pomijany Marek. Ja poczułam w sobie jakiś taki wewnętrzny bunt, bo dane mi było pracować z Markiem i poznać go też bliżej jako człowieka. Był tak niezwykle ciepły, miał tak fantastyczną aurę, a przede wszystkim był legendą i współtworzył zespół Manam, był jedną tych połówek tego fantastycznego duetu, który pozostanie na scenie polskiej już zawsze. I mam wrażenie, że to się mu po prostu należało, taki hołd. I cieszę się, że ten hołd mogłam oddać mu ja, jako że byliśmy właśnie bliżej.
Zaskoczyłaś mnie tymi skokami. Czy jeszcze masz jakieś szczególne swoje hobby, którym możesz mnie znowu zaskoczyć? Użyję tego określenia.
Wiesz co, no dzisiaj wybieram się do tunelu aerodynamicznego, ale to też jest związane ze skokami. Aha. Ja w tej chwili bardzo w tej dziedzinie chciałabym się rozwinąć i koncentrować na tym, żeby pokonywać za każdym razem swój strach. Czekam na sezon spadochronowy, który zaczyna się z końcem kwietnia, początkiem maja. Liczę na to, że pogoda pozwoli więcej niż 30 razy, tak jak w zeszłym roku.
Ale to oznacza, że ty chcesz się oderwać od ziemi, chociaż na chwilę.
Ale no ten lot nad ziemią jest piękny i nie mówię tylko o tym locie spadochronowym, ale tym locie takim codziennym. Ja uwielbiam się unosić nad ziemią. Myślę, że życie jest tak krótkie, że powinniśmy to robić po prostu wszyscy.
No i co jeszcze? Narty, samochody, pływanie?
Nie, narty to w ogóle nie moja bajka. Ja jestem ciepłolubna, ogóle nie idę w zimowe sporty. Pływanie może być, ale nie też jakoś bardzo. Aha. Zresztą ciągle spieram się z moją mamą, która nie jest fanką moich skoków spadochronowych i uważa, że to jest bardzo niebezpieczne, więc ja uważam, że dużo bardziej niebezpieczna jest jazda na motocyklu na przykład, którą z kolei uprawia mój brat. Ciężko przeskoczyć skoki spadochronowe.
Oj ciężko, oj ciężko. A gdybym miał taki niewypełniony imieniem i nazwiskiem bilet do jakiegoś zakątka, gdzie mogłabyś się wybrać na przykład na miesięczny wypoczynek teraz, pośrodku zimy. I wpisałbym Ania Wyszkoni, no i kierunek. Co byś wybrała?
Australia. Zdecydowanie Australia.
A to, bo tam jest
lato. Powiedział mi o tym miesiąc wcześniej, to już w ogóle byłabym bardzo szczęśliwa, bo jednym z moich takich marzeń podróżniczych jest wyjazd na Australian Open do Melbourne.
No,
tak,
proszę,
zdecydowanie.
Proszę.
Jestem fanką tenisa. Chociaż odeszli już moi najwięksi, Rafael Nadal i Roger Federer.
No tak.
Został nam Novak Djokovic. To młode pokolenie też proponuje świetną grę, także chciałabym zobaczyć to na żywo w Australii.
Ja życzę ci, żeby wszystkie twoje marzenia, nie tylko te związane z podróżami i tenisem, ale wszystkie artystyczne i prywatne i osobiste, te twoje zawodowe spełniły się co do joty, od A do Z. I życzę ci, żeby ten rok jubileuszowy 2026 był dla ciebie rokiem szczęśliwym. Spotykamy się u progu, dopiero rozpoczynasz swoje trasy jubileuszowe, koncertowe, płyta już niebawem, pierwszy singiel już na antenach radiowych, tym oczywiście naszej Polskiego Radia Rzeszów. Właściwie można powiedzieć, że pełnia szczęścia. kolejnych wspaniałych lat przed tobą. Tego ci życzę. Szczęśliwych, pięknych, pięknej muzyki, niezapomnianych chwil na estradzie i w studiu. Tego ci życzę.
Bardzo ci dziękuję. Z wielką przyjemnością przyjmuję te życzenia i będę to wszystko realizować.
Moim państwa gościem dzisiaj w audycji z polskiej sceny muzycznej była Ania Wyszkoni.
Serdeczności dla was wszystkich.
No i zagrajmy, proszę państwa, oto Smuteczek. A za uwagę dziękuję państwu autor Roman Owsiak. Do usłyszenia.